Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Czy Państwa dziecko spędza wiele godzin oglądając coś na smartfonie? Jeśli tak, to dzisiejsza audycja jest właśnie dla Was. Moimi gośćmi są małżonkowie. Justyna Zborowska-Stunża, blogerka medialna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Grzegorz Stunża, naukowiec zajmujący się edukacją medialną na Uniwersytecie Gdańskim. Witam Pana. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Państwo jesteście poza tym rodzicami trójki dzieci, prowadzicie szkolenia i warsztaty między innymi dla rodziców i o tych warsztatach też dzisiaj troszkę będzie. Ale zacznijmy od tego, czy jest w ogóle dzisiaj możliwe życie bez smartfonów, bez mediów społecznościowych, bez internetu, zwłaszcza kiedy w domu są właśnie dzieci?
No uważam, że nie, że to nie jest możliwe, żeby tych smartfonów czy w ogóle technologii w domu nie było. No bo zwłaszcza kiedy są dzieci, a te dzieci używają tych smartfonów, prędzej czy później zaczną ich używać i technologii też zaczną używać, nawet kiedy są malutkie. 3-4-letnie dzieci mają dostęp do tabletów, do gier różnych na tych tabletach, więc zakładanie, że da się wychowywać dzieci kompletnie w oderwaniu od technologii jest chyba no, utopijnym takim myśleniem.
Właśnie zważywszy, że rodzice również są często użytkownikami i to takimi aktywnymi, prawda? Więc dzieci też to widzą i chcą naśladować. To normalne?
No to normalne. To znaczy możemy próbować się odcinać od mediów, ale to może mieć też negatywne skutki, tak? Bo coraz częściej mamy coraz mniejszy wgląd, kiedy dzieci zaczynają korzystać na przykład z serwisów społecznościowych, do ich rzeczywistości. Jeśli my im nie pokażemy, że ta rzeczywistość rozszerzona medialnie może być też naszą wspólną rzeczywistością, no to oni znajdą sobie swoje przestrzenie. Znaczy prędzej czy później i tak je znajdą, ale chodzi o to, żebyśmy mieli z nimi też kontakt i też mogli różne aktywności wykonywać. No to może być też groźne, bo mogą się też nie nauczyć odpowiednio czy jakiś zdrowy sposób korzystać po prostu z mediów i komunikować się z innymi, jeśli my uznamy, że trzeba im ten dostęp na przykład odciąć tak do 18 roku życia, a poznałem rodziców, którzy mają takie podejście.
A ja sobie tak myślę, że ten internet w naszym życiu rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, jest nieunikniony, bo on praktycznie wszędzie wkracza i będzie go coraz więcej. Ci, którzy nie nadążają, czyli na przykład właśnie rodzice, bo zwykle rodzice są trochę bardziej z tyłu, dzieci idą do przodu i to one są tymi liderami nowości, jeśli chodzi o technologię w domu, bardzo często. Ci rodzice mogą w pewnym momencie mieć takie poczucie, że w ogóle już nie panują nad tym, nie wiedzą, co te dzieci robią w tej sieci i czym się tam zajmują. Co jest, że tak powiem, teraz na topie na przykład, jeśli chodzi o internet. Może tak być? Trzeba podążać jednak mimo wszystko za nowinkami, będąc takim nowoczesnym rodzicem?
Tak, uważam, że to jest niezbędne, jeżeli chce się mieć dobrą relację z dzieckiem, bo możemy udawać, że się nic nie dzieje, albo po prostu starać się ograniczyć na przykład dzieciom dostęp do pewnych rzeczy, ale sama z własnego doświadczenia wiem, że dzieciaki i tak znajdą obejście tych naszych zakazów. No i możemy jako rodzice nie dostrzec momentu, kiedy dzieci idą swoją drogą, a my idziemy swoją i nagle zdarza się tak, że mamy przed sobą dziecko nastoletnie już wchodzące w dorosły wiek, i nie mamy o czym ze sobą rozmawiać, bo już dawno temu się rozeszliśmy w tym. Więc jeżeli chcemy być rodzicami zaangażowanymi, bo nawet nie chodzi o do końca bycie nowoczesnym, ja nie uważam, żeby każdy rodzic musiał znać każdą aplikację. Wystarczy moim zdaniem, że zapyta dziecko, czym się interesujesz, co robisz na co dzień, na czym te aplikacje polegają.
Co ściągnąłeś ostatnio na smartfonie?
No na przykład, moim zdaniem podstawą w wychowywaniu dzieci nie jest mówienie cały czas, co mają robić, ale także słuchanie dziecka. To jest podstawa, żeby relacje wzmocnić z dzieckiem. Wiadomo, że dzieci w pewnym momencie będą dorosłe i pójdą w swój świat, tak? Ale cały czas będą chciały, abyśmy jakoś o tym ich świecie słyszeli po prostu.
A co to znaczy, że ktoś jest wykluczony cyfrowo?
No, wykluczenie cyfrowo, ono funkcjonuje na kilku poziomach. To znaczy kiedyś głównie to był dostęp do internetu na przykład. Ale można mówić też o dostępie do treści. To znaczy nie wszyscy korzystamy z tego samego internetu. Część usług jest płatna. Nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. Wykluczenie cyfrowe może polegać też na tym, że mamy no, jakby słabszy dostęp do internetu, czyli gorszą przepustowość na łączach. Ale też myślę, że trzeba tutaj mówić o umiejętnościach korzystania z internetu, czyli kompetencje medialne i cyfrowe, to analizowania, krytycznego podejścia do informacji, wyszukiwania informacji, ale też obsługi różnych urządzeń. I ja myślę, że tutaj rodzice dali się w pewnym sensie wykluczyć, w tym sensie, że pozwoliliśmy na to, żeby takie terminy, kto Mark Pręski ukuł kiedyś, cyfrowi tubylcy i cyfrowi imigranci. Cyfrowi tubylcy to miały być te dzieci, które podobno świetnie ogarniają, że tak powiem, technologię, a imigranci to ci rodzice, tak, czyli powiedzmy my przyszliśmy z jakiegoś innego świata i tutaj próbujemy się odnaleźć. Wcale nie jest dzisiaj tak, że to dzieci zawsze są tymi, którzy lepiej potrafią obsłużyć urządzenia, ale też lepiej wiedzą o świecie, bo ja widzę też na przykładzie swoich studentek, studentów czy młodych ludzi, z którymi warsztaty prowadzę, że oni często korzystają tylko z kilku aplikacji. Nikt mi nie powiedział, jak twórczo wykorzystywać media. Rodzice w pewnym momencie, to też badania Fundacji Orange już parę lat temu pokazywały, coraz mniej się angażują w doradzanie dzieciom, dlatego że nie mają z nimi kontaktu tak naprawdę. Dzieci nie traktują ich jako autorytety w tej dziedzinie, oni sami są niepewni i podobna jest też sytuacja z nauczycielami. Czyli mamy to wykluczenie cyfrowe w pewnym sensie teraz trochę na własne życzenie, na takiej zasadzie, że nie czujemy, że moglibyśmy być jakimś wsparciem dla swoich dzieci często, a to często prowadzi niestety do na przykład wykorzystywania takich prostych rzeczy jak kontrola rodzicielska. Odcinanie dostępu zamiast dialogu i rozmowy o tym, co można, co nie można, co warto, jak na coś patrzeć, tylko zakładamy, że coś jest złe i chcemy dziecko uchronić.
Właśnie, czy to nie jest trochę kwestia tego takiego strachu przed brakiem kontroli? Bo jako rodzice nie mamy wglądu w to, co dziecko robi w sieci. Tak naprawdę dzieci żyją w dwóch wymiarach, można powiedzieć. Tak realnie tutaj przy nas na ziemi i też trochę w tym wymiarze online, w internecie. Zgadzacie się Państwo?
Ja się uśmiechnęłam, dlatego że myśmy z Grzegorzem niedawno o tym rozmawiali, że uznawanie podziału świata na świat online i offline jest obecnie, jak to powiedzieć,
nieadekwatne.
Nieadekwatne rzeczywistości, bo chodzi o to, że te dzieci, one żyją jednocześnie online i offline. Chodzi o to, że dla nich jest czymś naturalnym, że one są online na chwilkę, a potem zaraz wracamy do rozmowy, jesteśmy teoretycznie offline. Chcąc mieć kontrolę nad tym, jak wychowujemy dzieci, potrzebujemy pewnych szufladek i kategorii. Dlatego łatwiej jest rodzicom, którzy nie znają się na technologii i mediach, podzielić pewne rzeczy, że teraz masz być offline, czyli iść na przykład, nie wiem, czytaj książkę, spotka się ze znajomymi, albo nie wiem, kontrola rodzic grasz w gry tylko do 20, a potem idź zrób coś ze sobą innego. Albo online właśnie, że teraz masz być dostępny. Ale jednocześnie tak bardzo chcemy mieć kontrolę nad tym, na przykład, że dziecko ma być online, bo rodzice piszą na Messengerze chociażby do dzieci, czy na przykład jesteś w szkole, czy nie wiem, wyłączyłeś żelazko. Że potrzebują kontrolować tą rzeczywistość, nawet sobie, kiedy dzieci teoretycznie są offline, czy na przykład są w szkole na lekcji, prawda? Więc wychowujemy dzieci do tego, aby one mogły w przyszłości pójść własną drogą. Musimy sobie zadać pytanie, jakimi my chcemy być rodzicami. Czy my chcemy kontrolować cały czas to, co one robią? Wiadomo, że dzieci potrzebują autorytetów, potrzebują przewodników, ale nie no takiej kontroli, bo to czasami ja używam takiego bardzo mocnego sformułowania, że rodzice przestają być przewodnikami, a stają się strażnikami z obozu, którzy naprawdę narzucają pewne zakazy, nakazy, ograniczają, nie próbując zrozumieć, w jakiej rzeczywistości my wszyscy, nie tylko te dzieci, funkcjonujemy.
Ale też nie mają pomysłu na to, co będzie, kiedy ta kontrola się skończy, bo ona się w pewnym momencie skończy.
Tak, tak? Potrafią mówić, nie wiem, do 16 roku życia, a ja pytam, a co potem? Co nagle?
Do 18.
Do 18, do nagle, i nagle dziecko staje się dorosłe, także już wtedy nie kontrolujemy. No nie, no bo osoba, która kontrolowała przez ileś lat, nie dorastała do tego razem z dzieckiem, że dziecko jest coraz starsze, więc my coraz więcej pozwalamy temu dziecku, odpuszczamy pewne kwestie kontroli. Jeżeli cały czas kontrolowaliśmy i nagle mamy przestać, no w życiu. Potem to się kończy, że mamy 20-kilkuletnie matki, na przykład młode, które mają nad sobą tak zwane teściowe albo swoje własne matki, które cały czas im mówią, jak macie funkcjonować, wtrącają się w związki, małżeństwa, relacje i tak dalej, tak?
Czyli to wykracza poza media cyfrowe.
Tak, właśnie.
Ja tak się zastanawiam, czy to spędzanie czasu w sieci przez dzisiejszych nastolatków, to jest dla nich taka potrzeba, taka sama jak jedzenie, nie wiem, wypoczynek. Po prostu muszą w tej chwili już być w tej sieci.
Oni przede wszystkim nie rozumieją, co to miałoby znaczyć zrezygnować z sieci. Ale jeśli funkcjonujemy w pewnej rzeczywistości, w której nie zauważamy nawet tego przejścia z tego tak zwanego online i offline, a młodzi ludzie tego nie widzą. Dla nich to jest przezroczyste. Oni się urodzili w świecie, teraz mówi się o pokoleniu alfa, czy glass generation, tak? Pokolenia takie, nie wiem, szklane, tabletów i tak dalej. No oni, jeśli już w pierwszym roku życia, czy w drugim mają dostęp do tabletu, kompletnie nie będą czuli, tak, co to znaczy się odłączyć. To tak jak my właściwie pewnie nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić ludzi w średnim wieku, żeby w ogóle nie było telewizora, albo żeby nie było radia, tak, w samochodzie. Więc to jest bardzo trudne i my niestety patrzymy przez pryzmat swoich doświadczeń z kilkoma kanałami telewizji, z tym, że na serial się czeka cały tydzień,
z trzepakiem na podwórku.
Tak,
też.
Ten trzepak i klucz na szyi, tak,
trzepak.
Przecież nie każdy też funkcjonował w takiej rzeczywistości, ale no, jest to jakaś tęsknota tak naprawdę za własną młodością. No, ten świat piękny, idealny.
Ale wyidealizowane to nigdy tak nie było do końca przecież w przyszłości, żeby tak, było tak. Idealnie, bo to jest chyba nieustanny konflikt pokoleń, że kiedyś było lepiej, a teraz jest gorzej, jak wy się możecie tam dzisiejsza młodzież i tak dalej. Moim zdaniem tutaj, żeby w ogóle, dlaczego dzieci nastolatki, myślę najbardziej o nastolatkach można mówić, nie czują potrzeby odłączania się od sieci. Warto zapytać te nastolatki, do czego one tej sieci używają, prawda? Że jeżeli, pamiętam jak zapytałam jedną znaną blogerkę, która narzekała na to, że jej dzieci korzystają, nastolatki, córki nastoletnie, bardzo dużo siedzą z tymi telefonami. Ja zapytałam ją, no ale co te dzieci twoje robią w tej sieci, tak? Czy ty w ogóle zbierz, co one robią? No jedna ogląda filmy, jak się malować, a druga bardzo dużo rozmawia ze znajomymi. No i w tym momencie, jak to doprowadzimy do tych prawdziwych powodów, tak? Dziecko rozmawia ze znajomymi. No, czy jako rodzice chcemy, żeby dzieci nie rozmawiały ze swoimi znajomymi, tak? Jeżeli rozmawia ze swoimi kolegami, koleżankami ze szkoły, no to realizuje swoją podstawową potrzebę kontaktów międzyludzkich,
prawda? Ja myślę,
że prawda?
Ludzie dorośli, rodzice często się boją, że to życie online u młodego człowieka może zaburzać tą rzeczywistość i na przykład, nie wiem, postrzeganie na przykład samego siebie.
Oczywiście, dlatego tutaj no, brakuje edukacji medialnej. My nie realizujemy systemowo, robią to różnego rodzaju organizacje na różne sposoby. No my też jesteśmy osobami, które starają się to robić, a niestety no, cały czas ten podział na świat realny i wirtualny funkcjonuje. Raczej lepiej byłoby chyba mówić o rzeczywistości rozszerzonej medialnie albo jakoś przetykanej cyfrowo, tak? Bo my raz nie jesteśmy, w tej chwili właściwie jesteśmy w kilku jednocześnie, tak? Ja mam przed sobą smartfon z jakimiś informacjami, więc też jestem online właściwie.
Z tym wpływem innych ludzi na dzieci, które coś zobaczą w sieci i mogą poczuć się gorzej, albo na przykład stają się czasami ofiarami hejtu, tak? Rodzice się tego bardzo obawiają, często pytają, jak sobie z tym poradzić, żeby dziecko się nie zetknęło z hejtem. A tutaj, przykładowo z hejtem oczywiście, a tutaj trzeba pytania odwrócić. Co zrobić, żeby dziecko sobie dało radę po tym, kiedy stanie się ofiarą hejtu? Bo prędzej czy później, nie każdy oczywiście, ale część dzieci będzie miało taki kontakt z czymś bardzo negatywnym.
Ja myślę, że, przepraszam, że wejdę w słowo, no. Że do tego, co pani mówi, jeszcze bym dodała, że część rodziców boi się tak zwanego uzależnienia od sieci. Mówi się sporo tego w mediach, tak, że jest uzależnienie od smartfonów, od internetu, od bycia właśnie online. Generalnie postrzegany jest ten internet jako coś takiego negatywnego.
To znaczy my widzimy, że młodzi ludzie patrzą w jakieś pudełko i nie wiemy, co tam robią. Tak? Kiedyś byłaby sytuacja jasna. Przegląda magazyn z modą, to uczy się tam czegoś, teraz to tak nie wygląda. I to uzależnienie, terminy też inne mające to określać, one zostały rozpropagowane, ponieważ my bardzo łatwo potrafimy się przestraszyć. Tymczasem takie pedagogiczne podejście, to dialogiczne, prezentuje na przykład profesor Sonia Livingstone z Wielkiej Brytanii. Ona mówi o tym, że jeśli dziecko nie jest chore, nie przestało chodzić do szkoły, ma zainteresowania, ma wciąż znajomych, z którymi się kontaktuje, czy to twarzą w twarz, czy przez różne urządzenia, nagle nie ma jakiejś tragicznej sytuacji z ocenami. Nie zniknęło z domu, to nic się nie dzieje. To nie ma znaczenia, że 4 godziny spędzi w sieci, no bo może się tam czegoś uczyć. Co więcej, może się uczyć grając w gry komputerowe, nawet w strzelanki jakieś drużynowe. Może się uczyć poznając inne osoby. No oczywiście są te potencjalne zagrożenia, że spotka Krzysia, który twierdzi, że też ma 12 lat, ale my dużo więcej mówimy o tych zagrożeniach niż o potencjale edukacyjnym, takim społecznym, obywatelskim i przez to niestety robimy sobie krzywdę, bo nie wykorzystujemy tego potencjału i to będzie się zemści na nas w przyszłości, jeśli to nie zmieni.
To właśnie idąc za ciosem, czy edukacja bez internetu jest jeszcze możliwa w ogóle?
Nawet nie wiem, po co miałbym to sobie wyobrazić. Oczywiście jest możliwa i kiedyś
można
pracowałem...
Można wrócić do liczydeł ogólnie rzecz biorąc.
Można, tylko czy to nam coś ułatwi? No, parę lat temu z Fundacją Nowoczesna Polska robiłem kilka scenariuszy w serwisie Edukacja Medialna edu.pl i staraliśmy się tak robić, żeby można było uczyć edukacji medialnej mając tylko tablicę i kredę. Nie zawsze, ale w niektórych scenariuszach. Uważaliśmy, że wyposażenie jest różne. No i można, oczywiście można w ten sposób, a jeśli mamy lepsze warunki do tego, to no, grzechem byłoby z tego nie skorzysta.
I na koniec chciałam jeszcze zapytać Państwa, czy media, to bycie w sieci, te wszystkie urządzenia można jakoś wykorzystać do zacieśniania więzi rodzinnych? Bo sporo się mówi o tym zjawisku odwrotnym, że one właśnie je niszczą.
Musimy pamiętać o innej rzeczy. Smartfony i wszystko, czego używamy, to są tylko przedmioty. To, jak ich używamy, zależy od nas. Jeżeli rodzice poza siecią, czy poza korzystaniem z technologii spędzają z dziećmi czas, to te technologie nie wpłyną na relacje negatywnie. Jeżeli relacji między dziećmi a rodzicami nie było wcześniej, no to ciężko oczekiwać, żeby nagle te technologie mogły też pomóc. Znaczy, ja uważam tak, jeżeli będziemy dbali o relacje po prostu, to te smartfony nam mogą też usprawnić komunikację, chociażby korzystając z różnych aplikacji. Jeżeli tej relacji nie było mimo tych technologii, to technologie mogą przeszkodzić tak samo jak patrzenie w telewizor, tak? Kiedy dziecko mówi, a rodzic patrzy i nie słucha.
Jeśli nie jesteśmy otwarci, nie chcemy być partnerami, myślimy o takim hierarchicznym, bardzo mocnym podejściu do wychowywania dzieci, to media będą przeszkadzać, ale też nie dlatego, że dzieci z nich korzystają, ale dlatego, że to rodzice dzieci i nastolatków coraz więcej korzystają z sieci. W Stanach Zjednoczonych badania sprzed 2 lat to chyba jest nawet 9 godzin dziennie, z czego 80% to jest użytek prywatny. Nawet Common Sense Media, taka organizacja, promowała obiady bez urządzeń, ale to były reklamy skierowane do rodziców. Odłóż telefon, dziecko do ciebie mówi. One też nie są do końca dobre, bo podtrzymują pewne stereotypy, a lepiej byłoby promować to, że bądźcie ze sobą. Nawet grajcie razem w gry wideo.
Szukajcie razem informacji.
Tak, pójście do lasu i zróbcie jakiś ciekawy projekt, jakiś taki prosty przykład. Zróbcie archiwum domowe, nie wiem, zeskanujcie jakieś stare zdjęcia, nie wiem, zróbcie kolaż. Można naprawdę dużo rzeczy zrobić. Oczywiście można to robić też bez mediów, ale to już jest wybór tak naprawdę rodziców. Robienie tego z mediami też przygotowuje do jakiegoś funkcjonowania lepszego, myślę, w tej rzeczywistości, która nas czeka, a smartfon to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Za chwilę będziemy mieli jakieś smart glasses, rozszerzoną rzeczywistość, każdy będzie
inteligentne
widział,
domy.
Tak, widział coś innego. Dzieci, nie wiem, czy Państwa Lego i Amazon zrobiły serię klocków, tak zrobionych, że scenariusze są z asystentem głosowym, sztuczną inteligencją, z Alexą. Dziecko może rozmawiać o tym, co właśnie robi, co buduje, w jakim kolorze jest jego kotek. I rodzic może w tym czasie być obok, a może też pójść do innego pokoju. Czy to jest lepsze, czy gorsze niż interakcja z ludźmi? Trudno to chyba w tej chwili ocenić jeszcze.
Ja chciałam jeszcze poprosić Państwa o podanie kontaktu do Was, bo organizujecie różne warsztaty, ciekawe spotkanie dla rodziców. Gdzie można Was znaleźć i gdzie można znaleźć informacje na ten temat?
Prowadzę stronę internetową bloga, który musiałabym przeliterować, bo nasze nazwisko jest bardzo trudne. stunza.media.
Tak, ja prowadzę bloga edukatormedialny.pl i też na fanpage'u na Facebooku pod tym hasłem jestem dostępny.
Tak samo na Instagramie.
Osoby zainteresowane
takimi
warsztatami mogą tam znaleźć informacje, kiedy one i gdzie są. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Justyna Zborowska-Stunża, blogerka medialna, i dr Grzegorz Stunża, naukowiec zajmujący się edukacją medialną na Uniwersytecie Gdańskim, byli moimi i Państwa gośćmi. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
W każdą środę po 18:00.